Radio Wnet, godzina 11.12, 6 stycznia 2018 roku, w Warszawie Dzień Objawienia Pańskiego, nie w Warszawie, w ogóle w świecie chrześcijańskim, ale w świecie wschodnich chrześcijan jest dzisiaj Wigilia Bożego Narodzenia. Byliśmy przez ponad pół godziny w archiwum historycznym, teraz z tego archiwum historycznego wychodzimy na ulicę Kijowa, tam jest Paweł Bobołowicz. Dzień dobry.
Dzień dobry, tak, a dokładnie właściwie na Włodzimierską Górkę, bo jestem na takim wzgórzu, w samym centrum Kijowa, u podnóża którego płynie Dniepr, a na tym wzgórzu stoi jedna z najważniejszych świątyń świata prawosławnego, na pewno Ukrainy, Sobór Świętego Michała Archanioła o złotych kopułach, tak brzmi jego pełna nazwa. To jedna z tych ważnych świątyń, w których dzisiaj oczywiście, tak jak powiedziałeś, Wigilię Bożego Narodzenia, a odbędzie się liturgia, w czasie której padną słowa Chrystus Rasdaeis, jak Chrystus rodzi się, Chrystus narodził się, a wierni odpowiedzą: chwalimy go. Zresztą te słowa przez najbliższy czas będą powitaniem, które będzie powszechne w przestrzeni na Ukrainie. Tak będą widać się znajomi, będą widać się osoby w rodzinach, ale też w różnego rodzaju instytucjach to powitanie funkcjonować będzie nawet do okresu wielkanocnego i oczywiście bardziej popularne będzie na zachodniej Ukrainie, ale też i w Kijowie wiele osób, przede wszystkim wiernych Kościoła prawosławnego, tak do siebie będzie się zwracać. Ta liturgia dzisiaj rozpocznie się tutaj około godziny 17. Przechodzę teraz dokładnie koło soboru, mam go po swojej lewej stronie. Zdradzam Państwu taką tajemnicę, że ta sceneria soboru i monastyru świętego Michała Archanioła to też miejsce, gdzie kilka dni temu tradycyjnie też tu prezydent Poroszenko nagrywał święte życzenia bożonarodzeniowe. Te życzenia oczywiście dzisiaj będą wyemitowane w ukraińskiej telewizji. Ta piękna świątynia, zwieńczona rzeczywiście złotymi kopułami, powstała w XII wieku, a tą formę, którą ma dzisiaj, przybrała w czasie baroku, zresztą jest to klasyczny przykład baroku ukraińskiego, ale świątynia została zniszczona całkowicie w czasach stalinowskich i odbudowana w 1999 roku. To ważne, bo jest to bardzo symboliczny element, jak wygląda obchodzenie świąt i religijność na Ukrainie, bo ona właściwie też się odradza tak jak ta świątynia. Teraz przechodzę przez bramę soboru, brama jest pod dzwonnicą, i idę na plac przed soborem. I tutaj właściwie widać to, o czym powiedziałem wcześniej. To takie kompletne zaskoczenie, połączenie różnych światów, różnych tradycji, albo czasami antytradycji, bo wychodząc z soboru trafiam od razu na wesołe miasteczko. Przede mną jest Diabelski Młyn, jakby to nie dziwnie dźwięczało w kontekście miejsca, w którym jestem. Być może Państwo słyszycie jakieś niesamowite dźwięki z przejeżdżającej kolejki, karuzeli, które tutaj się kręcą, różnego rodzaju przebierańców, którzy biegają poprzebierani za jajka, niespodzianki, koni, kucyków i ludzi, którzy jedzą popcorn. Absolutnie nie wygląda to bożonarodzeniowo, raczej bardziej jarmarcznie. Ta przestrzeń takiego wielkiego jarmarku połączonego czasami z wesołym miasteczkiem ciągnie się aż do następnej świątyni, którą też widzę teraz przed sobą. Widzę dzwonnicę i kopuły Soboru Sofijskiego, Soboru Mądrości Bożej, Hagia Sofia. To kolejna ważna świątynia Kijowa, świątynia stworzona, ufundowana przez Jarosława Mądrego. Ale na tym jarmarku oczywiście nie brakuje też tradycyjnych elementów świątecznych. Są jednak sprzedawane różnego rodzaju potrawy też bardzo często związane ze świętami, bo dzisiaj Ukraińcy, siadając do swoich stołów, no będą mieli te elementy tradycyjne, które też znamy i u siebie. Nie zabraknie oczywiście choinki, raczej zabraknie prezentów, bo te najczęściej były podarowane już na nowy rok. To jest ten moment, kiedy daruje się sobie prezenty, ale musi być oczywiście 12 dań. I teraz podchodzę do takiego jednego związku, w którym można kupić różne rzeczy. To jest wielka gliniana nica, a w niej kutia. No i zapytam się, co to jest ta kutia? Co takie kutia i dlaczego ona ma buty przychodnia nawet się? Jak rozmawiamy? Pani Luza nam opowie.
Dobry wieczór. Kutia to nacjonalne bludo ukraińskie i z tego dnia w wieczorze obowiązkowo powinna być na stole.
Co to ma buty?
середині має бути обов'язково ізюм, горіхи, пшениця, мак і мед, а також узвар.
Tak, no, powiedziała, z czego jest złożona kupia. Ja ją tutaj widzę i czuję jej zapach, czyli jest pszenica, są rodzynki, są orzechy, musi być miód. Pani użyła też takiego sformułowania i powiedziała, że jest tam uzwar. Uzwar to kompot suszu. On będzie też jednym z 12 tych tradycyjnych dań, ale jest też dodawany do samej kuci. A obok ktoś wybija kozackie monety, ale wszędzie przede wszystkim czuć zapach grzanego wina, które stało się hitem sprzedaży na ten jarmark. Zresztą nie tylko w tym roku, od kilku lat to ono właściwie tutaj króluje i efekty sprzedaży tego grzanego wina szczególnie widać wieczorem, kiedy trzeba przeciskać się przez tłumy osób bardzo nim rozweselonych. Ale ja w perspektywie widzę kolejne miejsca, w których są sprzedawane różnego rodzaju właśnie te posiłki, które będą też jedzone dzisiaj podczas świętej wieczerzy. Na pewno będą tam wareniki, czyli to my byśmy powiedzieli, że to są po prostu pierogi. Pierogi postne, czyli pierogi z ziemniakami. Niektórzy będą jedli dzisiaj barszcz z łuskami, taki sam jak u nas, a inni będą jedli rybną juszkę, czyli zupę rybną. Te oczywiście tradycyjne dania zmieniają się w zależności od regionu. Niektórzy coś więcej dodają, inni z kolei zabierają. Na pewno rzeczywiście musi być ta kupia, która dzisiaj jest nazywana kupią bogatą. Ona oprócz tego znaczenia kulinarnego ma też znaczenie religijne. Kupia jest podawana w czasie innych świąt prawosławnych, przy innych świętach prawosławnych. Każda kupia nazywa się inaczej. Ale ja Państwa teraz zabiorę do całkowicie może nie świątecznego miejsca, ale o świętach dwa słowa myślę, że tutaj porozmawiamy, bo tu jest też taki punkt, w którym można kupić kawę. To miejsce nazywa się Kawa Weterano. I to są punkty, które można spotkać w całym Kijowie. W tych punktach, te punkty są prowadzone przez kombatantów operacji antyterrorystycznej, czyli tych chłopców, którzy walczą na wschodzie Ukrainy albo walczyli na wschodzie Ukrainy i powrócili do swoich domów i teraz próbują wrócić do normalnego życia. Tutaj kawę właśnie w tym momencie przyrządza. Jaka to będzie kawa? Co ty zaraz robisz? Te cappuccino? A, raf kawę w tym momencie przyrządza Walery. Walery jest ubrany w polowym mundurze. Walczył w 2014 roku. Ja już o tym wiem, bo wcześniej rozmawialiśmy, bo też tutaj chodzę na kawę. Ale ja zapytam się Walerego, jak on będzie obchodził święta. Walera, jak ty budujesz czepkowa pichodnia zawsze? Jak ty zgadzaj? Ha, no, Walera śmieje się, że jego święta to święta w pracy, ale w domu tak odświadkuje. Co takie mają buty na Rizbo? Walera opowiada o tym, że oczywiście tak jak i w innych domach podstawowym elementem musi być kutia. Ta kutia zresztą kiedyś była roznoszona po domach, a sąsiedzi za to dawali pieniądze. Zresztą tutaj jest tradycja wertepu i te wertepy, czyli tych kolędników, którzy będą chodzić po domach, śpiewać kolędy, ta tradycja też tutaj jest obecna. Dzisiaj z takim wertepem też będę chodzić wieczorem po Kijowie. A Waleria, jak wyglądają świata na froncie, tak jakby byli na froncie, jakby? A więc Walera mówi, że na froncie chłopcy też świętują, jedzą też oczywiście kucie, a ja dostałem kawę do spróbowania, to pewnie to ta raf kawa, a to proszę Państwa właśnie próbuję raf kawy świątecznej. Bardzo smaczna, słodka, na razie ją sobie zostawię, ja tu po zewnątrz jadę do Was. Wrócę jeszcze na pewno do Walerego, ale my dalej idziemy tym jarmarkiem.
Pawle, skoro idziesz po jarmarku, czy mogę zadać Ci pytanie, bo to jest tak, że świętują wszyscy chrześcijanie.
Na to liczę.
Wszyscy chrześcijanie obrządków wschodnich. Na Ukrainie jest oczywiście kościół grekokatolicki, jest też cerkiew prawosławna, która też jest przecież podzielona, jeśli chodzi o stosunek do patriarchatu moskiewskiego. Tak z perspektywy Kijowa, jak się na to patrzy, jak to jest? Czy to jest jedno święto chrześcijan, czy jednak te cerkwie są między sobą bardzo podzielone?
Tak jak powiedziałem, w sumie zaczęliśmy w bardzo takim symbolicznym miejscu właśnie w tym Soborze Michałowskim. To sobór właśnie, który podlega, należy do patriarchatu kijowskiego, ukraińskiej cerkwi prawosławnej. O ile cerkwie w sensie takim strukturalnym są podzielone to wierni pewnie już coraz mniej. Raczej jak rozmawiam tutaj z Ukraińcami, to po prostu mówią, że są chrześcijanami, że są prawosławnymi i chodzą do cerkwi różnie. Raczej ten podział coraz częściej ma nie wymiar taki religijny, ale polityczny. No nie ma co ukrywać, że cerkiew Patriarchatu Moskiewskiego bardzo często jest w jakiś sposób obarczana odpowiedzialnością i za ruchy separatystyczne na wschodzie, i za związki z Moskwą, chociaż oczywiście ci, którzy tam należą do tej cerkwi, twierdzą, że nie jest to prawda, takie zarzuty odpierają. Natomiast cerkiew Patriarchatu Kijowskiego jednoznacznie stara się i pokazuje, że jest, ma charakter proukraiński, stąd też ma swoich kapelanów na froncie, w jednoznaczny sposób wspiera ukraińskie siły zbrojne, jednoznacznie akcentuje charakter patriotyczny i na co dzień posługuje się językiem ukraińskim, co w Patriarchacie Moskiewskim nie jest tak oczywiste. No bardzo ważna sprawa i też żebyśmy o tym nie zapomnieli. Oczywiście na Ukrainie są też inni chrześcijanie, są też rzymscy katolicy i to, co wydarzyło się bardzo ważnego w tym roku, to możliwość świętowania świąt Bożego Narodzenia. Także 25 grudnia oficjalnie na Ukrainie został wprowadzony ten dzień jako dzień świąteczny i wielu Ukraińców faktycznie zaczęło świętować Boże Narodzenie w tym kalendarzu, zgodnie z kalendarzem gregoriańskim, w tym takim rycie zachodnim. Na pewno też będzie miało na to znaczenie przenoszenie tej daty na 25 grudnia. Będzie miało znaczenie też tak to, że wielu Ukraińców przybywa za granicą, no także w Polsce, gdzie przecież świętujemy 25 grudnia. Wczoraj, gdy rozmawiałem o tym z jednym z duchownych prawosławnych, on powiedział: Paweł, właściwie wszyscy razem powinniśmy świętować pod koniec roku, na przełomie roku 1 stycznia, bo przecież wszyscy liczymy nasz kalendarz od dnia narodzin pańskich. W związku z tym może by było to oczywiste, że to właśnie ten dzień powinien być dniem narodzin pańskich. Tak czy inaczej, faktycznie istnieje wielkie prawdopodobieństwo, a na pewno jest to proces, że być może za ileś tam lat wszyscy chrześcijanie, także na Ukrainie i świecie zachodnim, będą świętować wspólnie i razem ten dzień. Na razie jednak oczywiście na Ukrainie dominuje 7 stycznia jako Dzień Bożego Narodzenia, chociaż ja opowiadając o tym Państwu właśnie dochodzę do Placu Sofijewskiego, czyli przeszliśmy razem tą wielką przestrzeń kilkuset metrów pomiędzy dwiema ukraińskimi wielkimi świątyniami. Tutaj na tym placu 19 grudnia stanęła główna choinka Ukrainy, tak się nazywa, bo nie jest najwyższa od kilku lat. Miasto w Ukrainie zaczęły zabiegać o to, kto postawi wyższą choinkę. Tak, 28 metrów przywieziona z Karpat, no bo przecież to jest takie zagłębie leśne Ukrainy, a oficjalnie została rozświetlona.
I w ten sposób o godzinie 11.25 Paweł Bobołowicz, gdzieś tutaj utraciliśmy z nim kontakt, może ta choinka, największa choinka na Ukrainie spowodowała, że połączenie się przerwało. Myślę, że mimo wszystko dzięki naszemu korespondentowi w Kijowie, żeśmy mogli poczuć tą świąteczną atmosferę u naszych wschodnich sąsiadów, a być może ten chochlik telefoniczny też dał nam znać, że trzeba już pozwolić naszym braciom z obrządków wschodnich świętować. I zakończymy program wschodni. Dzisiaj było w nim chyba wszystko, bo było też i trochę takiej refleksji teologicznej, rozmowy o kalendarzu chrześcijańskim, była historia i było też takie żywe radio z perspektywy świątecznego jarmarku w Kijowie. Ja się nazywam Antoni Opaliński, audycję zrealizował Karol Smyk. Bardzo wszystkim dziękuję, którzy nas słuchali w tym przedłużonym programie wschodnim. A teraz jeszcze chwila cerkiewnej muzyki.
Святая Варвара, церкву збудовала.